Witam serdecznie wszystkich na kolejnym nabożeństwie. Jeżeli ktoś jest pierwszy raz, czy jest gościem, witamy szczególnie, cieszymy się. Ja myślę, że jeżeli mamy w rodzinie kogoś bliskiego i ktoś nas odwiedzi, mamy gościa, to się cieszymy. Tak samo i my, ponieważ jesteśmy rodziną Bożą, jeżeli ktoś jest u nas jako gość, witamy serdecznie i cieszymy się z tego. Chciałbym dzisiaj mówić na temat pewnego, może tak to nazwę, ptaka w Biblii. Ten ptak to był kogut. Na pewno wiecie, z czym się to wiąże, gdzie w Biblii takie stworzenie jest wymienione. Przeczytajmy z Ewangelii Łukasza z 22 rozdziału. Właśnie to, co Biblia o tym wspomina. Ten kogut zrobił wielkie wrażenie, ale też wielki wpływ na życie i na służbę Piotra, apostoła. Od wiersza 31 do 34 Ewangelia Łukasza, 22 rozdział. Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, aby was przesiać jak pszenicę. Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja, a ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich. On zaś rzekł do niego, panie, z tobą gotów jestem iść i do więzienia, i na śmierć. A on rzekł, powiadam ci, Piotrze, nie zapieję dzisiaj kur, a ty się trzykroć zaprzesz, że mnie znasz. Dlaczego Pan Jezus akurat użył tego przykładu? Dlaczego nie powiedział, że to będzie o jakiejś tam porze dnia, czy wtedy nie mieli zegarków? Ja myślę, że to dlatego, że Pan Jezus dokładnie wiedział, że o tej porze nad ranem będzie przesłuchiwany, będzie sądzony, że to będzie właśnie wtedy, kiedy Piotr będzie gdzieś tam w pobliżu, ale właściwie to będzie daleko od niego. Pan Jezus ostrzegał swoich uczniów, że niedługo czeka ich doświadczenie. Czeka ich test wiary, kiedy on, ich Pan i Mistrz, będzie pojmany, uwięziony. Jednak Piotr czuł się tak pewny siebie, odważny, lojalny względem Jezusa i myślę, że taki był, że nawet tego nie brał pod uwagę. Mistrzu, co ty mówisz? Na mnie na pewno możesz liczyć. Choćby wszyscy cię opuścili, ja nie. Jestem gotów iść z tobą nawet na śmierć. Ale to było w czasie wieczerzy, tej ostatniej wieczerzy paschalnej. I wtedy Piotr był razem z innymi uczniami, był z Jezusem, o którym wiedział, że on ma wszelką moc, on był świadkiem różnych cudów, które Jezus czynił. Nawet tego, kiedy uspokoił wzburzone morze jednym słowem, kiedy wypędzał demony. I on był pewny, że z nim jest zawsze bezpieczny. Wtedy czuł się bezpieczny. On tak trochę, można by to przyrównać do dziecka, które skryje się za rodzicem, za ojcem i nikogo się nie boi. Teraz to nic mi nie grozi. Ale kiedy rodzica nie ma, to byle co może go wystraszyć. Przeczytajmy w związku z tym, jak to potem było. Z tego samego rozdziału 22 Łukasza od wiersza 54 do 62 przeczytajmy. I pojmawszy go tedy, zawiedli go i wprowadzili do pałacu arcykapłana. Piotr zaś szedł za nim z daleka. A gdy rozpalili ognisko na środku podwórza i usiedli wokoło, usiadł i Piotr wśród nich. Gdy zaś pewna służąca zobaczyła go siedzącego w blasku ognia, przyjrzawszy mu się, rzekła, i ten był z nim. On zaś zaparł się, mówiąc, niewiasto, nie znam go. A niedługo potem ktoś inny, zobaczywszy go, rzekł, i ty jesteś z nich. I Piotr rzekł, człowieku, nie jestem. A po upływie mniej więcej jednej godziny, ktoś inny zapewniał, mówiąc, doprawdy i ten był z nim, jest przecież Galilejczykiem. Piotr zaś odrzekł: człowieku, nie wiem, co mówisz. I w tej chwili, gdy on jeszcze mówił, zapiał kur. A Pan, obróciwszy się, spojrzał na Piotra i przypomniał sobie Piotr słowo Pana, jak do niego rzekł: zanim kur dziś zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. I wyszedłszy na zewnątrz, gorzko zapłakał. Piotr był taki pewny siebie, nic mu nie groziło. Kiedy jednak sytuacja się zmieniła, okazało się, że jego ta odwaga coś się skurczyła. Jezus był aresztowany, już nie mógł na niego liczyć i znalazł się w nieprzyjaznym środowisku. To jest dla nas lekcja, żebyśmy nie polegali na sobie samych, że jesteśmy mocni, że sobie zawsze damy rady, ale żebyśmy zawsze kryli się za może nie, niewłaściwe określenie, ale za plecami, za naszym Panem, który wiemy, że jest z nami i który wiemy, że wszystko może. Pan Jezus mówi: Piotrze, ja prosiłem za tobą, żeby twoja wiara nie ustała. To znaczy, kiedy znajdziesz się w trudnej sytuacji, to nie jest tak łatwo wierzyć. I dlatego prosiłem, żebyś został zachowany od tego. I tak rzeczywiście się stało. Piotr szedł za Panem Jezusem z daleka. Ale co jest ważne, on szedł razem z ludźmi, z tłumem ludzi przeciwnych Jezusowi. I tak jak czytaliśmy, Piotr usiadł na podwórku wśród nich. I to też jest dla nas pewna lekcja. Jest takie powiedzenie: z kim przestajesz, takim się stajesz. Piotr jakoś tak, no, w tym tłumie tych ludzi, a ponieważ jeszcze była to noc, liczył na to, że go nie rozpoznają. I rzeczywiście, kiedy znalazł się na dziedzińcu pałacu arcykapłana, ktoś w blasku ognia, kiedy oświecił ogień jego twarz, zobaczył, że to jest ten, który był z Jezusem. A więc Piotr był po pierwsze wśród ludzi, którzy byli nieprzyjaźni, byli wrogo nastawieni do Jezusa. Ja nie oceniam, nie obwiniam Piotra, bo na pewno dobrze chciał. On chciał iść za Jezusem, ale chciał być może go nawet bronić, bo kiedy w ogrodzie Getsemane rzucili się na niego, to Piotr pierwszy wyciągnął miecz i ciach jednego z tych sług arcykapłanów, czytamy, że odciął mu nawet ucho. Ale wtedy jeszcze był Jezus z nimi. Potem, kiedy Jezusa nie było, już inaczej Piotr postępował. Jest takie powiedzenie: z kim przystajesz, takim się stajesz, ale też powiedz mi, z kim się przyjaźnisz, a powiem ci, kim jesteś. Oczywiście nie zawsze to od nas zależy. Czasem musimy mieć kontakt z ludźmi, którzy nie są przyjaźni Jezusowi, ale my mamy być świadectwem i ci ludzie powinni wiedzieć, kim my jesteśmy. To może dotyczyć niestety też ludzi z Kościoła, ludzi wierzących. Na przykład ktoś jest niezadowolony z czegoś, czy jest zbuntowany przeciw czemuś i od razu widać, z kim się przyjaźni. Możemy to zauważyć. Jeżeli ten jest niezadowolony z tego, tamten jest też z tego niezadowolony, to już są przyjaciółmi, ponieważ to jest taki sam duch. Wiemy, że tak było w naszym kraju kiedyś, kiedy wspólnie ludzie walczyli, bo mieli jednego wroga, ale kiedy wygrali, kiedy już tego wroga nie było, to skończyła się też zgoda. I wiemy, jak to wygląda teraz, nawet na tej arenie politycznej. A więc ci ludzie, z którymi szedł Piotr, wcale nie byli przyjaźnie nastawieni ani do Jezusa, ani do Piotra. I w wierszu 56 czytaliśmy: i ten był z nim. A to nie brzmiało jak pochwała. To brzmiało jak oskarżenie. Ten był z nim. Gdyby to pytanie zadał ktoś, kto był na przykład przyjacielem Jezusa, to myślę, że Piotr by na pewno z zadowoleniem powiedział: tak, to ja. To jest mój przyjaciel. Ja byłem z nim. Ja z nim chodzę. Ja widziałem jego cuda. A w tym wypadku Piotr się broni. Nie chce, żeby go łączyli z Jezusem. Niewiasto, nie znam go, mówi. Wyparł się, bo bał się, że grozi mu takie same niebezpieczeństwo. I czytamy, że kilka minut później ktoś inny mówi: ej, ty tam, Ty jesteś jednym z nich. W innej Ewangelii jest napisane w tej samej historii, że mówi, ty jesteś jednym z nich, bo nawet mowa twoja ciebie zdradza. Znaczy, ty mówisz tak jak on. Ciekawe, czy o nas tak mówią. Że ty na pewno jesteś z tych ludzi, bo nawet mowa twoja cię zdradza. Ty mówisz tak, jak mówił Jezus. A tak powinno być. A więc Piotr zaprzecza, ponieważ jeżeli Jezus jest w niebezpieczeństwie, to lepiej się nie przyznać. I dzisiaj często tak bywa, nieraz bywa tak wśród młodzieży, w szkołach, bo ktoś by się śmiał, bo jesteś inny, czy szydził. A właściwie to my powinniśmy się różnić i powinni ludzie mówić o nas tak samo. Ty jesteś inny. Ty jesteś z tych, którzy idą za Jezusem. Albo twoja mowa cię zdradza. Ludzie czasem mogą szydzić z ludzi, którzy idą za Jezusem, ale w głębi duszy oni ich cenią. Ja pamiętam, jak mój ojciec opowiadał wydarzenie z czasów wojny, kiedy on mówi zawsze w plecaku zamiast granatów to naładował Biblię, jeżeli miał możliwość. Gdzieś tam zobaczył jakąś zbombardowaną bibliotekę. I kiedy był czas spokoju, on brał Biblię i czytał. I inni żołnierze naśmiewali się z niego. To jakiś tam fanatyk. Ale kiedy zaczęło się bombardowanie, a oni byli w okopach, wszyscy się zbiegli, mówi, tak się go chwycili mocno, my chcemy być blisko ciebie, bo wiemy, że z tobą jest Bóg. I tak powinno być z nami, żeby ludzie, kiedy znajdą się w niebezpieczeństwie, garnęli się do nas, bo wiedzą, że Bóg jest z nami. Czytamy, że mniej więcej po godzinie Piotr już chyba myślał, udało się. Już mi dali spokój, może uwierzyli. A tu ktoś inny mówi, ja wiem na pewno, że byłeś z nim. I wtedy Piotr już się przysięga. Człowieku, to nieprawda, ja nawet nie wiem, o czym ty mówisz. I kiedy Piotr jeszcze mówił, czytaliśmy, że zapiał kur, czyli kogut. A Piotr to usłyszał. Tak sobie pomyślałem, że na pewno Piotr w swoim życiu wiele, wiele razy słyszał pianie koguta. I nie robiło to na nim żadnego wrażenia. No, normalnie kogut pieje, bo się rano zbliża. Ale teraz ten dźwięk tego piania koguta był całkiem inny. Kiedy on to usłyszał, przypomniał sobie, czytamy, co mu Pan Jezus powiedział i co on obiecał. A na dodatek jeszcze czytamy, że Pan Jezus obrócił się i z tamtego ganku spojrzał na Jezusa, spojrzał na Piotra. Wtedy Piotr sobie przypomniał, tak obiecywałem, że może na mnie liczyć. Piotr mógł sobie pomyśleć, nikt o tym nie wie, że on się zaparł, ale kiedy Jezus spojrzał, już nie miał wątpliwości, że on wszystko wie. I tak jest z nami czasem. Może nam się wydawać, że nikt mnie nie widział. Zrobiłem coś, czego nie powinienem, nikt mnie nie widział, udało się. Ale kiedy spojrzy na nas Jezus, to ten wzrok przeszywa jak płomień ognia. Śpiewaliśmy w tej ostatniej pieśni, że on właśnie taki jest. Przeczytajmy może z Księgi Objawienia świętego Jana z pierwszego rozdziału. Kilka wersetów od 12 do 18. Pierwszy rozdział Objawienia świętego Jana. Od 12 do 18. I obróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos, który mówił do mnie. A gdy się obróciłem, ujrzałem 7 złotych świeczników. Wiemy, o kim to jest mowa. Apostoł Jan, który był tym umiłowanym, kochanym uczniem Pana Jezusa, najmłodszym, który był zawsze blisko Niego. Nawet przy wieczerzy położył głowę na piersi Jezusa. Tak mu było dobrze, znał Go dobrze. Kiedy Go zobaczył wtedy, uwielbionego w chwale, Jego reakcja była całkiem inna. I czytamy dalej. Pośród tych świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, odzianego w szatę do stóp długą i przepasanego przez pierś złotym pasem. Głowa zaś Jego i włosy były lśniące jak śnieżno-biała wełna, a oczy Jego jak płomień ognisty, a nogi Jego podobne do mosiądzów piecu rozżarzonego, głos zaś Jego jakby szum wielu wód. W prawej dłoni swojej trzymał 7 gwiazd, a z ust Jego wychodził obosieczny, ostry miecz, a oblicze Jego jaśniało jak słońce w pełnym swoim blasku. To też, gdy Go ujrzałem, padłem do nóg Jego, jakby umarły. On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł: nie lękaj się, jam jest pierwszy i ostatni, i żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. Kiedy Jan zobaczył Jezusa uwielbionego, to już nie był mistrz i nauczyciel, to nie był przyjaciel, to nie był kolega z podwórka, jak niektórzy go traktują, ale upadł do jego nóg, czytamy, jak martwy. Wiedział, przed kim stoi. I właśnie ten wzrok Jezusa, ten przeszywający wzrok, kiedy Piotr to zobaczył, on wiedział, że przed nim nic się nie da ukryć. Nie wiemy, co Piotr myślał o tym kogucie, zanim się zaparł Jezusa, zanim ten kogut zapiał. Ale myślę, że potem, za każdym razem, kiedy słyszał pianie koguta, przypominał sobie to, co wtedy miało miejsce. I właśnie o tym chciałbym mówić. Nie tylko o tym kogucie kiedyś, ale my wszyscy mamy takiego wewnętrznego koguta. Coś, co nam przypomina, jeżeli jesteśmy ludźmi wierzącymi. Czasem mamy takie przeżycie, które pamiętamy na długo. Ja pamiętam jedno przeżycie wiele, wiele lat temu, kiedy miałem pierwszy samochód, malucha. Jechałem w nocy przez Grodków. Tam się dojeżdżało do takiej głównej drogi, która już prowadzi do Nysy. I tam był znak stop. Ale to była noc. Nikogo z żadnej strony nie widać, cichutko. Więc pojechałem. Pojechałem, a tam dalej stał pan milicjant. I zatrzymał mnie i zapłaciłem pierwszy w życiu mandat. I teraz, kiedykolwiek jadę przez Grodków, pamiętam to miejsce. To nie było takie aż straszne, ale pamiętam. I myślę, że u Piotra tak było, że kiedy usłyszał za każdym razem potem pianie koguta, to wiedział, co zrobił. Przypominał sobie, co się wtedy stało. Ja pamiętam, że w Wiśle, skąd pochodzę, na kościele ewangelickim nie ma krzyża, tam jest kogut. I to ma ludziom przypominać, że Jezus patrzy i żeby się Go nie zapierać. Każdy normalny człowiek, a szczególnie człowiek narodzony na nowo, ma w sobie takiego wewnętrznego koguta. Dla Piotra ten kogut wtedy był błogosławieństwem, bo Piotr się upamiętał, pokutował i Bóg mu przebaczył. I takie same zadanie ma ten wewnętrzny nasz kogut w każdym z nas. Ostrzega i przypomina nam. Czasem, jeżeli znajdziemy się w niewłaściwym miejscu albo chcemy zrobić coś, co nie powinniśmy. Potocznie nazywamy to sumieniem, ale w człowieku wierzącym jest to też głos Ducha Świętego. I na to chciałbym zwrócić uwagę. Jeżeli jesteśmy wierzący, to ten wewnętrzny kogut będzie nas ostrzegał, będzie przemawiał. A więc nie zagłuszajmy tego głosu. Jeżeli zrobisz czy powiesz coś niewłaściwego, to ten wewnętrzny kogut budzi i mówi: to nie tak, nie rób tego. A więc nie zabijajmy tego koguta od razu, bo nam zwrócił uwagę, ale zastanówmy się. Tak sobie pomyślałem, gdyby Piotr, wiedząc, co ten kogut zrobi, że mu przypomni coś, co złego zrobił, złapał go wcześniej i zabił na przykład, czy mógłby zagłuszyć sumienie, pomyśleć, że wszystko jest okej? Gdyby nawet tak, ale to by było dla niego nieszczęście. I tak postępuje dzisiaj niestety wielu ludzi. Nawet ludzie niewierzący mają sumienie, ale jeżeli go nie słuchają, jeżeli go zagłuszają, to po jakimś czasie ten wewnętrzny kogut może piać, a oni nie słyszą. Potem mówią nawet tak: gdyby to było złe, to by mnie sumienie oskarżało, a nic takiego się nie dzieje. Ponieważ możemy sumienie zagłuszyć, przytępić. Tylko że problem jest w tym, że tak samo może człowiek wierzący postępować, może zagłuszać głos Ducha Świętego, który przypomina, który napomina, który kieruje. Najpierw wydaje się, że to jest złe, potem mniej, a potem może już wcale. Ale to jest zagłuszanie tego wewnętrznego koguta, który jest dany nam dla naszego ratunku. Niektórzy rozprawili się z takim kogutem, a potem grzeszą i nawet o tym nie wiedzą. Jeżeli człowiek wierzący na przykład pójdzie do miejsca, gdzie nie powinien być, nie powinien się znajdować, to ten wewnętrzny kogut się odzywa: ej, co ty tu robisz? I wtedy jeszcze jest czas, żeby zawrócić. Ja pamiętam, że kiedyś jeszcze w szkole podstawowej poszedłem do kina, a wiedziałem, że nie powinienem tam iść. I tam potem ten wewnętrzny kogut się odzywa: co ty tu robisz? Nie doczekałem do końca seansu, wyszedłem. Przeprosiłem Boga, bo wiedziałem, że znalazłem się w niewłaściwym miejscu. Pewien młody człowiek, czytałem tą historię niedawno, został zaproszony przez znajomych na zabawę, na dyskotekę i jego matka, wierząca matka, ostrzegała go, mówi, to nie jest miejsce dla ciebie. No ale co zrobić? No, koledzy będą się śmiać, co ty jesteś, młody człowiek, nawet nie skorzystasz. I wreszcie matka powiedziała tak: dobrze, idź, ale obiecaj mi jedno, że jeżeli nie będziesz się tam dobrze czuł, to wyjdziesz i więcej tam nie powrócisz. Oczywiście mama w tym czasie się modliła o niego, żeby go Pan Bóg zachował. Poszedł tam i kiedy przyszedł, zobaczył, oczywiście, tak jak to bywa w takich miejscach, alkohol, narkotyki, rozwiązłość. I poczuł się naraz bardzo źle. Koledzy mówią, to dopiero początek, zobaczysz, jak będzie fajnie. Ale on wyszedł. Obiecał mamie, że jeżeli będzie się źle czuł, to wyjdzie. I więcej tam nie wrócił. Usłyszał to tego wewnętrznego koguta, który go ostrzegł. Ja sobie wziąłem taką jedną kartkę z tego kalendarza do wyrywania, to jest właściwie sprzed 2 lat, taką historię przeczytam. Werset jest taki: przy tym sam usilnie staram się o to, abym wobec Boga i ludzi miał zawsze czyste sumienie. I to jest taka historia. Pewna wierząca dziewczyna została zaproszona przez młodego mężczyznę na koncert rockowy, jednak grzecznie odmówiła. Wkrótce zaprosił ją na dyskotekę, znów odrzuciła zaproszenie. Spróbował więc po raz trzeci. Tym razem chciał ją zabrać na prywatkę studencką. Kiedy ponownie odmówiła, nie wytrzymał i zawołał oburzony: nie chodzisz na koncerty rockowe, nie tańczysz, nie chodzisz na prywatki. Czym więc się cieszysz? Jej odpowiedź jest lekcją dla nas wszystkich. To, co sprawia mi radość, to być w stanie każdego wieczoru pójść spać ze spokojną głową i czystym sumieniem. Cieszę się, gdy wstaję rano bez kaca i nie muszę mieć poczucia winy w związku z tym, co robiłam poprzedniego wieczora. Jestem zadowolona, że nie uczyniłam niczego, czego później musiałabym się wstydzić. Moją największą radością jest podobać się mojemu Panu. Dzisiaj ta młoda kobieta jest żoną chrześcijanina, człowieka w pełni oddanego Chrystusowi. On rozumie i podziela jej przekonania, a ona cieszy się, że nie musi nosić bagażu swojej grzesznej przeszłości. Jej radością jest być prawdziwą pomocą swojemu mężowi i dzieciom. Jest wdzięczna Panu, że może być przykładem dla innych dziewcząt, które dziś stają przed podobnymi wyzwaniami i pokusami. To jest taki przykład z życia. To jest wewnętrzny kogut, oczywiście w cudzysłowie. To jest nasz ratunek. Jeżeli Pan nas ostrzega, bądźmy posłuszni. Duch Święty, który nam jest dany, nie tylko mówi o wielkich rzeczach, o cudach, o darach, o mówieniu językami, ale też ostrzega i osądza. I to jest właśnie ten wewnętrzny głos. A więc nie patrzmy na innych, którzy może już nie czują tego, nie słyszą tego wewnętrznego koguta, może dobrze się czują w miejscach, w których nie powinni, może kiedyś też się źle czuli, ale ten kogut został być może uciszony, zabity. Czytamy, że diabeł wchodzi wokoło nas jak lew ryczący i kusi, i stara się zwieść nawet wybranych. Tak jak kiedyś Ewę w raju, że to nic takiego, nie słuchaj tego wewnętrznego głosu, ale my mamy patrzeć na Jezusa, który widzi i pamiętać o tym, że widzi. I kiedy słyszysz ten głos wewnętrzny, to zrób to, co Piotr. Nawet i dzisiaj, jeżeli Bóg do ciebie przemawia. Panie, przebacz. Zrób to nawet dzisiaj, póki jest czas. Pan przebaczył Piotrowi i powierzył mu służbę wtedy, kiedy w dzień pięćdziesiąty zesłał Ducha Świętego. Został napełniony Duchem Świętym. Kto wtedy wygłosił to potężne kazanie, gdzie nawróciło się 3000 ludzi? Piotr, ten, który się zaparł Jezusa. Dlaczego? Jak to było możliwe? Dlatego, że wtedy nie zabił tego koguta, może fizycznie nie było to możliwe, nie zagłuszył sumienia, ale czytamy, że wyszedł i gorzko tego żałował, pokutował z tego grzechu. Jak wiemy, chyba każdy z nas miał taką możliwość słyszeć pianie koguta, to wiemy, że kogut wcześnie wstaje i budzi tych, którzy jeszcze śpią. I to jest właśnie głos Ducha Świętego. On nas czasem budzi. I taką cechą tego koguta, tego fizycznego koguta, jest to, że nie można jego zmienić i oduczyć piania, albo przestawić go na inną godzinę. On zawsze będzie piał nad ranem, kiedy robi się dzień. Więc można go albo słuchać, albo można go zamknąć czy zabić. Jeżeli mówimy o tym wewnętrznym kogucie jako o głosie Ducha Świętego, nie zagłuszajmy go. On będzie nas ostrzegał, on będzie nam mówił i będzie nas przygotowywał. Ja często modlę się o to, żeby Bóg mi nie pozwolił zagłuszyć tego wewnętrznego głosu, żeby czasem nie było tak, że zrobię coś złego, a nic mnie nie osądza. Nie chciałbym tego. To jest dar od Boga, że nas osądza, więc pilnujmy tego. W jaki sposób ten wewnętrzny kogut ostrzega? przez nasze myśli, przez sumienie, które nas czasem oskarża, które nam nasze myśli, przyjdzie nam na myśl coś, że nie powinieneś tego zrobić albo powinieneś to zrobić. Następnie ostrzega przez Pismo Święte, Biblię. Naraz coś przemawia. Czytałem to tyle razy, a teraz to do mnie przemówiło. A więc nie zamykajmy wtedy Biblii, bo nas to osądza. Może przemawiać przez kaznodziejów, przez pastorów, przez kazania. Kiedy słyszymy Słowo Boże, to odzywa się ten wewnętrzny głos wtedy i wtedy. Duch Święty mnie przestrzegał, osądzał. Powinienem był słuchać. I nie mów też, jeżeli słyszysz Słowo Boże, które cię oskarża, czy osądza, czy ostrzega, że oni się mnie czepiają. Słyszeliśmy już nieraz od ludzi, którzy byli jeszcze niewierzący, przyszli gdzieś do kościoła, do zboru i potem mówią, skąd oni wiedzieli wszystko o mnie? A to Duch Święty. Przypomniała mi się taka historia, jeden z pastorów kiedyś w Stanach mówił, że głosił Słowo Boże i mówił o pewnym szczególnym grzechu. I po nabożeństwie przyszła do niego młoda dziewczyna i mówi, czego ty się mnie czepiasz? Albo kto ci powiedział o mnie, że ja to robię? A on mówi, młoda kobieto, ja cię w ogóle nie znam. Ale jeżeli cię to dotknęło, to powiedz mi, czy się dobrze z tym czujesz, że tak robisz. Ona mówi, no nie, ale to dlatego, że właśnie tacy jak ty o tym mówią, że to jest grzech. To ja się w tym wtedy źle czuję. To jest właśnie ten wewnętrzny głos, który ostrzega. To jest tak jak urządzenia, które dzisiaj radzą, żeby montować w domach, które wykrywają tlenek węgla, czy wykrywają dym, ostrzegają przed pożarem, albo alarm w samochodzie, który ma chronić przed złodziejem. Jeżeli taki alarm, takie urządzenie wyłączysz, to czy zniszczysz? Wróg, nawet ten niewidzialny, ten tlenek węgla zaatakuje i nawet się nie obudzisz, aż będzie za późno. A więc ostrzeżenie, nie zagłuszajmy tego wewnętrznego głosu. Piotr usłyszał tego koguta fizycznego. Było to po tym, kiedy spożyli wieczerzę, kiedy poszli do tego ogrodu Getsemane, kiedy Pan Jezus został wydany, kiedy został aresztowany. My dzisiaj żyjemy w czasie, kiedy nie musimy, nawet tak jak Piotr, obawiać się, co będzie, jeżeli ja się przyznam do Jezusa. Będę w niebezpieczeństwie. Za to nas dzisiaj nie aresztują. Ale czy to robimy? Czy my się przyznajemy? Piotr usłyszał, pokutował i Pan Bóg mu przebaczył. Pan Jezus mu przebaczył. Potem, kiedy już po zmartwychwstaniu spotkał Pan Jezus Piotra, pyta go, Piotrze, czy ty mnie miłujesz? Wiemy, jak znamy tę historię. Piotr był pewien, tak, miłuję cię, oczywiście. Kiedy zapytał drugi raz, może się zastanowił. Ale kiedy już zapytał trzeci raz, to chyba było tak, jak wtedy, kiedy spojrzał na niego, kiedy się go zaparł. Panie, ty wszystko wiesz. Co ja mogę mówić? Ty znasz mnie na wylot. Pan Jezus mówi to, w takim razie, jeżeli mnie miłujesz, to zrób coś. Zajmij się tymi, którzy potrzebują. Paś owieczki moje. Przekazał mu to zadanie, chociaż Piotr się przedtem zaparł. A więc zadanie Ducha Świętego. Główne zadanie, oprócz tego, że nam daje dary, że nas uzdalnia do prowadzenia zwycięskiego życia, również jest przygotowanie oblubienicy na spotkanie oblubieńca Jezusa Chrystusa. Już nie chcę całej tej historii przypominać, ale wspomnę tylko przykład Abrahama, jego syna Izaaka i sługi Eliezera, którego wysłał Abraham, żeby poszedł, przygotował i przyprowadził oblubienicę dla jego syna. Po to właśnie Bóg Ojciec posłał Ducha Świętego, żeby poszedł, znalazł i przygotował oblubienicę dla jego syna Jezusa Chrystusa. Właśnie to jest zadanie Ducha Świętego. A czyni to również przez to, że nas ostrzega, że nam przypomina, że nas prowadzi. I tak sobie pomyślałem, zapytam w tym miejscu. A gdyby Pan Jezus przyszedł dzisiaj? Ilu z nas chciałoby, by powiedziało, dzięki Bogu, jestem gotów, czekam na Niego. Może tu na tym miejscu to by było sporo takich. No jesteśmy w kościele, no przecież co? Może przyjść. Ale tak w codziennym naszym życiu, kiedy słyszymy ten Jego głos, ej, czy tak powinieneś? Czy wtedy mówimy, Panie Jezu, dobrze, żebyś teraz przyszedł? A więc, czy chcesz? Czy jesteś gotów, czy jesteś gotowa? A jeżeli nie, to jesteśmy w niebezpieczeństwie. I w związku z tym chciałbym zaapelować, żebyśmy przyszli dzisiaj do naszego Pana i powiedzieli Mu o tym, Panie, Ty wiesz, że dzisiaj jeszcze nie jestem gotów, nie jestem gotowa. Ale nie zostaw mnie w takim stanie, prowadź mnie, ostrzegaj mnie, jeżeli coś jest nie tak, bo ja chcę na ten dzień Twojego przyjścia być gotowy, być gotowa. Możemy powiedzieć to dzisiaj Panu, Panie, mów do mnie. Niech ten wewnętrzny głos mnie prowadzi, bo ja nie chcę kiedyś zostać, kiedy Ty przyjdziesz. Dziś jest możliwość. Żyjemy w takim wygodnym, dogodnym czasie, że w każdej chwili możemy przychodzić na nabożeństwo, możemy czytać Słowo Boże, możemy nawet mówić ludziom o tym. I teraz pytanie, czy ludzie, którzy nas znają, mówią to właśnie i Ty jesteś, Ty byłeś z Jezusem, Ty za Nim chodzisz. Bo jeżeli nie, to chciałbym, abyśmy dzisiaj Pana za to przeprosili. Tak jak Piotr wtedy, Panie, przebacz. A od dzisiejszego dnia chcę, żeby to się zmieniło. Powstańmy i pomódlmy się wspólnie. Sprawdźmy nasze serca. Jeżeli jest coś takiego, że boisz się, a gdyby Pan Jezus przyszedł dzisiaj, co by było ze mną, to jest czas, żeby coś z tym zrobić. Również jest czas na to, żeby powiedzieć, Panie, mów do mnie dzisiaj. Mów od dzisiaj do mnie, nie zostaw mnie w czymś, co się Tobie nie podoba, a ja chcę ten wewnętrzny głos tego koguta słyszeć. Chciałbym, aby każdy z nas tam, gdzie jesteśmy, żebyśmy wglądnęli w siebie. Pamiętajmy o tym, tak jak Piotr wtedy, że Pan Jezus widzi i nie ma żadnej wątpliwości. Piotr nie miał, że On widzi. Zróbmy to tak szczerze przed Nim. Drogi Panie Boże, Ojcze nasz, dziękujemy Ci za ten dzisiejszy dzień, za czas łaski, w którym żyjemy. Dziękujemy Ci za Ducha Świętego, którego posłałeś, który nas uczy, który nas przygotowuje na spotkanie oblubieńca, Jezusa Chrystusa. Panie, pomóż, abyśmy dali się przygotować, abyśmy pozwolili się prowadzić. Panie, abyśmy słuchali tego wewnętrznego głosu. Ty znasz nasze serca. Panie, Ty wiesz, jak wiele razy słyszeliśmy ten głos, a postępowaliśmy inaczej. Przebacz nam. Panie, przebacz tak, jak przebaczyłeś wtedy Piotrowi i powierzyłeś Mu służbę. Ty również i nas użyj w Twojej służbie. Panie, chcemy być posłuszni Tobie. Panie, ja chcę, żebyś mi przypominał, żebyś mnie upominał za każdym razem, jeżeli oddalam się od Ciebie, jeżeli w czymkolwiek postępuję tak, że się Tobie to nie podoba. Panie, pomóż mi żyć tak, abym w każdej chwili mógł być gotów powiedzieć: Panie, przyjdź, bo chcę być z Tobą. Drogi Boże, dziękuję Ci serdecznie za Twoją łaskę, za Twoją dobroć, że tyle razy przebaczałeś nam i przebaczasz i dzisiaj chcesz przebaczyć. Panie, dlatego proszę, abyś przyświecił nam w nasze serca, abyśmy widzieli to, co Ty chcesz nam pokazać, abyśmy nie odwracali się i nie zagłuszali tego wewnętrznego głosu Ducha Świętego. Proszę Ciebie, Panie, o to, daj nam takie czułe serce, wyczulone na Twój głos, aby również i ci, którzy nas otaczają, mogli widzieć, że my byliśmy i jesteśmy z Tobą. Amen.